Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest poniedziałek, 1 czerwca. W Polsce zarejestrowano ponad 24 tysiące osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ponad 1000 osób zmarło. Na świecie jest ponad 6 milionów zachorowań i ponad 370 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dziś w Dzienniku Ustaw pojawiła się uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, która stwierdziła, że 10 maja nie było możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Oznacza to, że marszałek Sejmu ma 14 dni na zarządzenie nowych wyborów. Projekt uchwały określającej tryb ich przeprowadzenia jeszcze dziś wieczorem lub jutro rano będzie poddany pod głosowanie w Senacie. Najpewniej w ciągu kilku dni spodziewanymi poprawkami Izby Wyższej zajmie się Sejm, a niedługo później ustawę podpisze prezydent. Politycy PiS powtarzają za Jarosławem Kaczyńskim, że ostatnim możliwym terminem wyborów jest 28 czerwca. Jest to więc termin najbardziej prawdopodobny. Przenosimy się za granicę. W piątek Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają relacje ze Światową Organizacją Zdrowia. Podczas przemówienia Trump ponownie oskarżył WHO o zależność od Chin.
China has total control over the World Health Organization.
Chiny mają pełną kontrolę nad Światową Organizacją Zdrowia, mimo że wpłacają tylko 40 milionów dolarów rocznie. Stany Zjednoczone płacą około 450 milionów dolarów rocznie. Wcześniej opisaliśmy reformy, które WHO musi wprowadzić, ale organizacja nic nie zrobiła. Więc dzisiaj zakończyliśmy współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia i przekierujemy fundusze na inne cele związane ze zdrowiem publicznym.
Health organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs.
Dotychczas to USA wpłacały najwięcej na Światową Organizację Zdrowia, a większość funduszy trafiała na cele wyznaczone przez amerykański rząd. Poza Stanami Zjednoczonymi najwięcej do budżetu WHO wpłacają Fundacja Billa Gatesa oraz rządy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii. Jeżeli Stany Zjednoczone wycofają się z finansowania WHO, to składka Fundacji Gatesa będzie wyższa niż jakiegokolwiek kraju. Decyzja amerykańskiego prezydenta może wzmocnić pozycję Chin, które zapowiedziały już zwiększenie swoich składek. Starsi uczniowie nie wrócą już do klas, ale będą mogli korzystać z konsultacji. Zdający egzaminy będą mogli skorzystać również z wakacyjnych terminów. Ministerstwo Edukacji pokazało, jak będzie wyglądać nauka do końca roku szkolnego, który wypada w tym roku 26 czerwca. Poznaliśmy również zaostrzone wymogi sanitarne, które muszą spełnić organizatorzy wakacyjnego, zorganizowanego wypoczynku dla najmłodszych. Od dziś, jak poinformował minister edukacji Dariusz Piątkowski, uczniowie mogą skorzystać z rozszerzonych konsultacji, które od 25 maja dotyczyły uczniów klas 8 i maturzystów.
Możliwość konsultacji w pewnym reżimie sanitarnym, w mniejszych grupach. Szkoły mają być na tyle przygotowane pod względem higienicznym, aby dzieci i młodzież bezpiecznie tam trafiły. To także kolejny etap uruchamiania zajęć praktycznych, bo to akurat są takie zajęcia, które bardzo trudno jest zorganizować w formie zdalnej. Stąd przy zgodzie ucznia, gdy sytuacja epidemiczna jest bezpieczna, przy zachowaniu tych wytycznych, które dotyczą poszczególnych branż, uczniowie mogą kontynuować naukę zawodu, zwłaszcza ci, którzy kończą już swoją edukację i niedługo będą zdawali egzaminy zawodowe.
Przed nami również matury, które w tym roku zaczynają się 8 czerwca oraz egzamin ósmoklasistów, który rozpocznie się 16 czerwca.
Obie grupy będą miały możliwość także zdawania egzaminów w terminie dodatkowym. Gdyby epidemia uniemożliwiła w jakimś fragmencie Polski, w jakiejś miejscowości zdawanie przez uczniów egzaminu w tym głównym terminie, to wówczas na początku lipca będą mogli taki egzamin zdać. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Te egzaminy pozostawiliśmy w takim terminie, jakie planowaliśmy już wiele miesięcy temu. To są bardzo skomplikowane egzaminy, trudne do przeprowadzenia, stąd staraliśmy się je pozostawić w takim terminie, jaki był planowany od dawna.
Wiadomo również, jakie wymogi ochrony przed koronawirusem będą musieli spełnić organizatorzy letniego zorganizowanego wypoczynku.
Organizator wypoczynku będzie miał szereg ograniczeń związanych m.in. z wielkością grupy. To podobnie jak przy zajęciach organizowanych w szkole. To także unikanie kontaktu tych dzieci przebywających na wypoczynku z ludźmi z zewnątrz. Stąd ograniczenie przyjazdów opiekunów, rodziców czy krewnych. Także oddzielne miejsca dla osób, które będą na przykład dostarczały żywność, tak aby nie stykały się z dziećmi w miejscach publicznych, takie jak plaże, to konieczność wydzielenia oddzielnej przestrzeni dla grupy dzieci z danych wczasów. To także oczywiście zapewnienie tych środków higienicznych. To oczywiście powinno być także i nie tylko w okresie epidemii, bo przecież mydło, bieżąca woda są podstawowymi środkami, które powinny być w każdym miejscu, gdzie większa grupa ludzi przebywa, także i oczywiście podczas wypoczynku letniego.
W tej chwili resort wie o planowanym wypoczynku około 25 tysięcy dzieci. Rok temu było to ponad 1 200 000 dzieci. Minister był również pytany o masowe testowanie nauczycieli, ale stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Dziś LOT wznowił połączenia krajowe. Siatka połączeń obejmuje około 30 lotów każdego dnia, a na pokład samolotów może wejść maksymalnie 50% pasażerów. Podczas lotu personel i pasażerowie cały czas muszą nosić maseczki. Wiceprezes LOT-u Michał Fioł powiedział, że na początku czerwca przewoźnik ogłosi, gdzie będziemy latać w drugiej połowie miesiąca. O szczegółach rozmawiamy z Dominikiem Sipińskim, analitykiem do spraw infrastruktury. Dominiku, powiedz, jak linie lotnicze podchodzą do kwestii bezpieczeństwa lotów. Co zmieniło się w porównaniu z czasami przedepidemicznymi?
Zmieniło się praktycznie wszystko, zarówno po tej stronie, powiedzmy, procedur i bezpieczeństwa i tego, jak w ogóle pasażerowie się zachowują, co im wolno i co linia im zapewnia, ale z drugiej strony też przede wszystkim po stronie popytu. Pasażerowie zupełnie inaczej chcą latać, że tak naprawdę chwilowo nie za bardzo w ogóle chcą latać. Dlatego mieszanka tych dwóch czynników powoduje, że w tej chwili linie lotnicze wznawiają te połączenia w bardzo niewielkim stopniu. Jakby te plany odbudowy to jest niewielki ułamek tego, co linie latałyby w tej chwili, gdyby nie pandemia. W tej chwili ruch na europejskim niebie to około 15% tego, co miałoby być normalnie, co było rok temu. Ten procent stopniowo powoli rośnie. Jeszcze miesiąc temu to było około 10%, no, czyli można powiedzieć, że jest o 50% lepiej niż było, no ale to jest ułamek tego, co być powinno. Dlatego te plany odbudowy, naprawdę plany jakby ratowania zupełnego minimum połączeń lotniczych.
No dobrze, ale czy w takiej sytuacji lot krajowy obłożony maksymalnie w połowie ma w ogóle jakiś ekonomiczny sens?
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA wyliczyło, że na około 120 linii, które przebadali, przy ograniczeniu liczby miejsc do co drugiego, tylko 4 z nich byłyby rentowne przy obecnym poziomie cen biletów. Reszta musiałaby podnieść ceny biletów o 40-50%, żeby przy tak niskim poziomie wypełnienia, przy ograniczeniu wypełnienia do tak niskiego poziomu, móc na tym zarabiać. LOT, ograniczając liczbę miejsc do 50%, jest nawet ponad tę średnią, bo to nie jest równoznaczne z utrzymywaniem co drugiego miejsca wolnego, bo co drugie miejsce wolne może oznaczać na przykład wolne miejsce środkowe w większych samolotach, natomiast LOT stosuje układ szachownicy, gdzie de facto tych miejsc jest no właśnie 50%, a nie wolne miejsce środkowe. To znaczy, że przy tak niskim wypełnieniu maksymalnym nie ma żadnej szansy zarabiania na tych połączeniach. Tym bardziej, że te pierwsze trasy, które LOT uruchamia po wznowieniu połączeń, czyli trasy krajowe, nawet na co dzień są najmniej rentowne. One żyją z tego, że dowożą pasażerów na przesiadki do Warszawy. Tych pasażerów no, w tej chwili siłą rzeczy nie ma, bo nie można się przesiąść w Warszawie na trasy międzynarodowe, ani nawet tak naprawdę na krajowe. To też każe sobie zadać pytanie, po co są te trasy tak naprawdę uruchamiane w tej chwili i czy pasażerowie faktycznie będą chcieli latać z miast, które mają często dobre połączenia kolejowe z Warszawą, tylko do Warszawy? Czy to ma sens środowiskowy? Czy to ma sens biznesowy? I czy przypadkiem nie jest tak, że LOT na tym lataniu będzie tracił jeszcze więcej niż tracił na nielataniu?
To na koniec jeszcze co wiemy o lotach zagranicznych?
Jeśli chodzi o loty międzynarodowe z Polski czy do Polski, to teoretycznie one są zakazane do 6 czerwca i teoretycznie od 7 czerwca mogą się odbywać na chwilę obecną. Nikt tak naprawdę nie wie, czy ten zakaz zostanie przedłużony, czy nie. Linie inne niż LOT zdają się ufać, że nie zostanie przedłużony i na przykład Lufthansa sprzedaje bilety z Polski z wylotem na 7 czerwca. LOT zapowiedział, że nie będzie latał międzynarodowo przynajmniej do 15 czerwca, równocześnie nie informując tak naprawdę, jaki jest plan na latanie po tym 15 czerwca. Ta rozbieżność między planami LOT-u a tym, co jest na chwilę obecną stanem prawnym, no wzbudza duży niepokój co do tego, czy te loty od 7 czerwca będą mogły być wykonywane, a jak tak, to czemu LOT ich nie chce wykonywać. Komunikacja polskiego rządu, jeśli chodzi o otwieranie granic, wznawianie połączeń międzynarodowych i ogólne przywracanie połączenia Polski z resztą przynajmniej Europy, czy przynajmniej strefy Schengen, jest bardzo nieprecyzyjne i to uderza zarówno w LOT, jak i szerzej rozumianą branżę turystyczną, bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie z jakąkolwiek pewnością przewidzieć, kiedy te granice zostaną otwarte, czy otwarcie granic zbiegnie się z umożliwieniem lotów, bo przecież to nie są te same procesy. Jest wiele krajów w Europie, gdzie granice były zamknięte dla obcokrajowców, czy nawet są, ale nie zawsze, czy w zasadzie poza Polską nigdy nie oznaczało to całkowitego zakazu lotów. Nie wiemy więc, czy te dwa procesy, jakby czy te dwie daty się zbiegną. Nie wiemy, kiedy ani jedna, ani druga nastąpią. To jest oczywiście olbrzymim problemem dla LOT-u, który to nie jest w stanie zaplanować lotów na lato, już nie mówiąc na czerwiec, ale nawet na dalej na lato. To jest problemem dla pasażerów, którzy w tej chwili nie mają żadnej pewności, czy te bilety, które teoretycznie mogą kupić, mają po co kupować, co oczywiście osłabia ten i tak już bardzo kruchy popyt, bo wiele krajów europejskich, no przede wszystkim te, które są zależne od turystyki, mają w miarę przejrzyste plany. Nawet jeśli one jakoś gdzieś tam mogą być modyfikowane, no to wiemy mniej więcej, na przykład Grecja, Włochy, Hiszpania, od kiedy, na jakich zasadach, dla kogo chcą otwierać granice i lotniska. Wiemy to z wyprzedzeniem nie tygodniowym, tylko miesięcznym, czy nawet dłuższym. Co też powoduje, że na przykład pasażerowie, którzy chcą w tej chwili lecieć, dajmy na to z Niemiec do Grecji, czy do Hiszpanii, mogą w miarę bezpiecznie kupić bilet na lipiec i zaplanować ten swój urlop. Pasażerowie z Polski, czy też turyści, którzy chcieliby przylecieć do Polski, nie mają takiej możliwości, czy nie mają takiej pewności, bo nawet jeśli mają możliwość kupienia biletów, to z uwagi na bardzo słabą komunikację i brak takiego przejrzystego planu, nie mogą mieć pewności, że to, co kupują, faktycznie zostanie zrealizowane i ta usługa przewozu będzie zapewniona, czy przez LOT, czy przez inne linie, które, no tak jak mówię, już sprzedają przecież bilety do Izy Polski.
Analityk zwraca uwagę, że LOT może przewozić połowę pasażerów między innymi ze względu na chęć utrzymania certyfikatów samolotów oraz pilotów, ale jak dodaje, tę tezę trudno potwierdzić. Dodajmy jeszcze, że wśród krajów, które otwierają granice i znoszą obowiązek kwarantanny dla turystów, są między innymi Chorwacja, Bułgaria, Portugalia, Słowenia czy Włochy. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Dominik Sipiński, Tytus Wilam, Ryszard Łuczyn i Marcin Bomba. Oprawę graficzną przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach.